Etnosfera.
Przed mikrofonem Kinga Szymanek. Dzień dobry, witam w kolejnej Etnosferze. Dziś zapraszam Państwa do wysłuchania opowieści o Stanisławie Koguciuku, jednym z najbardziej rozpoznawalnych malarzy ludowych Lubelszczyzny. Kilka miesięcy temu pożegnaliśmy tego wybitnego twórcę i człowieka o wielkiej radości życia, jak mówią ci, którzy go znali, tak jak filolożka i kulturoznawczyni ze Stowarzyszenia Twórców Ludowych Katarzyna Kraczoń.
Stanisław Koguciuk to chyba jedyny artysta ludowy, który jest rozpoznawalny, tak charakterystyczny i tak znany twórca, nie tylko w środowisku amatorów sztuki ludowej, nie tylko w środowisku kolekcjonerów sztuki ludowej, ale w zasadzie w bardzo szerokim gronie, ponieważ wśród kolekcjonerów, a tych jest bardzo dużo, znaleźli się politycy, biznesmeni, lekarze, prawnicy. I ja osobiście byłam pod wrażeniem tego, jaką liczbę prac posiadają ci ludzie w swoich zbiorach. W sumie niedawno uświadomiłam sobie, że tak naprawdę zbiory muzealne prac Stanisława Koguciuka to jest promil w stosunku do tego, jak wiele prac trafiło do kolekcjonerów prywatnych. Ale może od początku. Stanisław Koguciuk, niestety mówimy już o nim w czasie przeszłym, urodził się w 1933 roku na Wołyniu. Potem został przesiedlony i zamieszkał w niewielkiej wsi Pławanice koło Chełma. Stąd też nazywany jest Nikiforem Pławanickim, z którym tak naprawdę niewiele go łączy. Może popularność, aczkolwiek popularność Stanisława Koguciuka trwała już za jego życia. Więc większość swojego życia Koguciuk spędził w niewielkiej wsi. Początkowo rzeczywiście mieszkał w takim odosobnieniu trochę, w bardzo skromnych warunkach. Uprawiał sobie przydomowy ogród, więc można powiedzieć, że miał takie sielskie życie. Z zawodu był z dunem i przez wiele lat stawiał piece i z tego był znany w swojej okolicy. I gdzieś tam w pewnym momencie życia pojawiła się potrzeba tworzenia, potrzeba malowania. Ja twierdzę, że to była taka, może nawet nie tyle potrzeba chwili, co takie porażenie boskie niemalże, bo w jednym z tekstów napisałam, że był to artysta iskrą Bożą rażony, bo rzeczywiście jak grom z nieba spadł ten talent, można by tak powiedzieć. No i powszechnie znana jest anegdota o tym, że te pierwsze jego prace powstawały na rękawach obciętych od własnych koszul, z czego żona nie była zadowolona, ale to były takie jego właśnie pierwsze próby. Drugą taką anegdotą jest to, że pierwsze swoje prace sprzedawał na chełmskim targu razem z warzywami zebranymi ze swojego ogródka. I pewnego razu, kiedy właśnie wziął tę pracę z taką myślą, że jak się komuś podobają, to będzie malował dalej. Jeśli nie, no to znaczy, że to nie są dobre prace. No co się wydarzyło? Warzywa sprzedały się bardzo szybko, a prace nie. Ale w pewnym momencie podeszła do niego kilkuletnia dziewczynka, która zatrzymała się przy tych obrazkach i ten zapytał ją, czy jej się podobają. Ona powiedziała, że tak, ale nie ma pieniążków, żeby je kupić. Więc ta odpowiedź dziewczynki była dla niego takim sygnałem, że to jest właśnie to. Oczywiście podarował je jej w prezencie i to był taki początek jego drogi twórczej, która trwała ponad 50 lat. Tak naprawdę zaczął tworzyć dość późno, bo to było pod koniec lat 70. To był też taki dobry czas dla twórczości ludowej, dla twórców, dlatego że też polityka państwa sprzyjała temu. Było organizowanych bardzo dużo konkursów na sztukę ludową, więc ci twórcy mieli taką potrzebę tworzenia, powiedzieli, że jest popyt na to. Dla samego Stanisława Koguciuka te pierwsze lata były bardzo trudne, bo on rzeczywiście malował, wykonywał te prace na płytach pilśniowych. Sam sobie docinał te płyty, sam też robił ramki. te ramki przygotowywał przez wiele, wiele lat. Nie były to jakieś profesjonalne ramy. Były to po prostu listewki zbite gwoździem. Był taki okres, że te listewki gdzieś tam próbował wyrzezać, tworzył w nich jakiś taki wzór. Potem już z tego zrezygnował. Więc wszystkie elementy przygotowywał sobie sam. W ogóle cały jego warsztat był też bardzo, bardzo prosty. Nie używał palet. Używał farb takich bardzo, w takich podstawowych kolorach. Takie farby, jakie miał dostępne, takich farb po prostu używał. Przelewał je do nakrętek od słoików i to była jego paleta. I to w zasadzie był cały jego warsztat. Więc te pierwsze lata to było takie też poszukiwanie drogi twórczej, poszukiwanie tematów, takie dopracowywanie techniki, no bo przecież trzeba pamiętać, że twórca ludowy to twórca, który nie ma profesjonalnej wiedzy, on się nie uczy, nie poznaje tajników perspektywy, nie poznaje tajników mieszania farb. To wszystko przychodzi w taki sposób bardzo naturalny. I to, myślę, w twórczości jest piękne i dlatego też należy na nią patrzeć przez pryzmat samego twórcy. Dlatego, że to, co jest autentyczne, takie prawdziwe, wypływające z jego wnętrza, z potrzeby serca, zostaje gdzieś tam w jakiś sposób przełożone na tę jego pracę. Taką ciekawostką jest to, że kiedy klienci poszukiwali jego prac, to zawsze używali takiego skrótu myślowego, czy ma pani kogociuki. Oczywiście chodziło o jego pracę. Dla mnie to był taki sygnał, że ten obraz to jest taka cząstka jego samego. I rzeczywiście on w tę pracę wlewał siebie też, prawda? I tutaj trudno mówić o odwzorowywaniu rzeczywistości, bo to nie były prace takie stricte realistyczne. To były obrazy, które gdzieś tam, takie kadry w zasadzie, które gdzieś tam zapisały się w jego pamięci, ale one zostały artystycznie przetworzone. I w ten sposób powstał obraz, który właśnie stał się taką cząstką jego. Jego bardzo pogodnej natury, bo tutaj muszę o tym powiedzieć. To był to artysta, ale przede wszystkim człowiek. Człowiek taki bardzo ciepły, bardzo otwarty. Człowiek, z którym się chciało przebywać, chciało się z nim rozmawiać. Miał niesamowite poczucie humoru. On potrafił w bardzo błyskotliwy sposób, jakieś trudne wydarzenie, trudną sytuację, czy to w jego życiu, czy taką sytuację ogólnospołeczną, przetworzyć w taki sobie właściwy humor, taki żart. I przez to też z takim bardzo zdrowym dystansem podchodził do wielu rzeczy. I choć fizycznie nie przykuwał uwagi, nie zwracał uwagi na siebie, bo był człowiekiem bardzo, bardzo skromnym. Kiedy już rzeczywiście nie domagał, to chodził gdzieś tam pochylony niemalże w pół, posługiwał się laską, chodził ciągle ubrany tak samo. Każdy go właśnie kojarzył w taki sposób, ale kiedy rzeczywiście nawiązywało się z nim kontakt, to od razu przeradzało się to w taką przyjaźń. I ja mogę powiedzieć, że znając go gdzieś tam, często on przyjeżdżał tutaj do nas jako członek Stowarzyszenia Twórców Ludowych, też chciał mieć taką więź z nami. Ciągle marzył o tym, żeby cała galeria była obwieszona jego pracami. Niestety tego marzenia nie udało mu się nigdy zrealizować, dlatego że ilekroć przywoził pracę, a ile by ich nie przywiózł, to zawsze one sprzedawały się bardzo szybko. Był takie dni, że nawet nie zdążyłam powiesić, żeby nawet chociaż przez chwilę powisiały, więc często przyjeżdżał do nas na herbatkę, żartowaliśmy wspólnie. Pod koniec życia, kiedy już mieszkał w Chełmie u córki, to ja starałam się do niego jeździć. Zawsze z taką radością jechałam, bo wiedziałam, że spotkanie z nim gdzieś tam będzie też takie bardzo budujące dla mnie. I tak było i rzeczywiście on żartował do końca życia, był naprawdę bardzo, bardzo pogodny. To też świadczy o takiej jego właśnie wielkości. Z jednej strony taka ogromna skromność, pokora, a z drugiej strony taka wielkość, której on nie przyjmował chyba nawet, nie napawał się tą wielkością. On w zasadzie przez całe życie i do końca życia dziwił się tej popularności. On nie mógł pojąć, dlaczego wszyscy kupują Kogociuka, wszyscy chcą mieć Kogociuka. Przecież jest tylu artystów, nawet gdzieś tam mieszkających niedaleko niego, którzy też pięknie malują, mają piękne ramy, a wszyscy chcą kupować Kogociuka. I myślę, że też nie zapomnę tej ostatniej rozmowy telefonicznej, kiedy właśnie zadzwonił. To było 2 tygodnie przed jego śmiercią i też zadzwonił, żeby zapytać, czy już mi się udało sprzedać wszystkie prace. Ja mówię, że oczywiście tak, to zawsze powtarzał komedia, więc on po prostu do końca życia nie zrozumiał fenomenu swojej popularności. Więc to jest takie, myślę, pytanie, które będzie wymagało odpowiedzi ze strony gdzieś tam badaczy sztuki ludowej.
W ogrodzie o chłodzie jeleń wodę pije, jeleń wodę pije. Kocham cię, dziewczyno, kocham cię jedyno, ja dla ciebie żyję. Kocham cię, dziewczyno, kocham cię jedyno, ja dla ciebie żyję. Dla ciebie ja żyję, dla ciebie stworzony, dla ciebie stworzony. Ty kochasz innego, ty kochasz innego, a ja oddalony. Ty kochasz innego, ty kochasz innego, a ja oddalony. Ty kochasz innego dniami i nocami, dniami i nocami, a ja oddalony, a ja oddalony twojemi słowami, a ja oddalony, a ja oddalony twojemi słowami.
Etnosfera. Dziś w Etnosferze opowiadamy o fenomenie malarza z Pławanic, Stanisława Kogociuka. Właściwie możemy mówić o kilku fenomenach, mówi Katarzyna Kraczoń.
Fenomen artysty. Artysty, którego trudno gdzieś tam wpisać w jakieś ramy sztuki. Tak? Jedni badacze twierdzą, że to był twórca, jeden z ostatnich, nazywa się go ostatnim twórcą ludowym, takim twórcą autentycznym. Inni kwalifikują go do sztuki nieprofesjonalnej, bądź sztuki prymitywnej. Ja osobiście nie przepadam za tym określeniem. To są pojęcia sobie bardzo bliskie i tak naprawdę na przestrzeni tej długiej twórczości trudno tak jednoznacznie powiedzieć, że był to twórca ludowy, czy twórca nieprofesjonalny, bo on rzeczywiście nie żył przez całe życie w takim odosobnieniu. Te ostatnie lata, ostatnie dziesięciolecia jego pracy, no to była taka działalność bardzo szeroka. On miał jednak dostęp do świata, czerpał inspiracje, miał kontakty ze swoimi odbiorcami, więc trudno tutaj mówić o takim malarstwie i artyście bardzo prymitywnym. Aczkolwiek ten swój styl, styl takiego właśnie malarstwa prostego, schematycznego, pozbawionego perspektywy. Malarstwa, które oparte było na zasadzie symetrii, na powtarzaniu tych samych motywów, takich właśnie schematów, powodowało, że tę twórczość można nazwać twórczością ludową. Więc to jest taki ten fenomen artysty człowieka, powiedziałabym, bo tutaj jest to takie bardzo, bardzo spójne. Ja zawsze będę mówić, że należy jego twórczość zawsze oglądać, oceniać przez perspektywę jego samego. Więc to jest jeden fenomen. Drugi fenomen to na pewno ten fenomen popularności. Ja nie spotkałam się w czasie swojej pracy z czymś takim, że rzeczywiście był to tak pożądany twórca, tak poszukiwany twórca. I tutaj też jest wiele anegdot mówiących o tym, że jak był zapraszany na różne targi, jarmarki, to nawet nie zdążył dojść do stoiska, które było dla niego przygotowane. Gdzieś tam niemalże wyrywano mu te prace. Ostatnie lata, kiedy przyjeżdżał na jarmark jagielloński do Lublina, to już od kilku dni miałam telefony, gdzie on będzie, o której godzinie dokładnie przyjedzie, gdzie go będzie można szukać, ile będzie miał prac. I rzeczywiście ustawiał się tłum ludzi. Na jarmarku osobiście były 2 lata temu. Mogę powiedzieć, że to była walka o tę pracę, radość tych ludzi, którym udało się zakupić obraz, była niesamowita. Dla mnie to jest właśnie taki fenomen, z którym się nie spotkałam. Przy właśnie twórczości, która przecież jest ciągle żywa. Także tutaj ten fenomen jest niesamowity. No i wypływający z tego trzeci fenomen, tak sobie myślę, to ten właśnie fenomen kolekcjonerski.
Jakie prace, jakie tematy artysty cieszyły się największym zainteresowaniem?
Po prostu wszystkie. Były takie tematy, które on sam uważał, że się na przykład nie będą sprzedawały. To na przykład były słoneczniki. Mówi, że tak sobie namalowałem słoneczniki, jak Van Gogh. Rzeczywiście one trochę przypominały tą martwą naturę Van Gogha. I one rzeczywiście gdzieś tam trochę czasami stały, ale też się sprzedawały, bo też miały swój urok. To właśnie taki, ale no, taki, jeśli chodzi o martwą naturę, to były takie jednostkowe tematy. Poza tym w zasadzie popyt był taki, że rzeczywiście czasami, z zamkniętymi oczami kupowano niemalże, także... No niesamowite to było, naprawdę niesamowite. Dzisiaj z perspektywy czasu widzę, że ja też mając jego pracę, gdzieś tam pośrednicząc, chciałabym je niemalże rozmnażać, żeby móc zaspokoić wszystkich. Bo rzeczywiście miałam mnóstwo telefonów i też tak jak on miałam karteczki od klientów, którzy zamawiali. Tak? I zawsze mówiłam, że mam bardzo długą kolejkę. Tak wiem, ale kolejna karteczka była przyklejana na ścianę i czekała na pracę. Te kolekcje budowali sobie sędziowie, lekarze, politycy. Zresztą wystawa, która teraz jest w Centrum Spotkania Kultur, to wystawa właśnie z kolekcji prywatnej państwa Mazurków. Każda ta kolekcja ma swoją historię, bo na różne sposoby zdobywano pracę. Są kolekcjonerzy, którzy mają obrazy kupowane jeszcze gdzieś tam na targu w Chełmie i też są oczywiście kolekcje, które obejmują po kilkaset prac. Stanisław Koguciuk też słynął z tego, że powielał tematy, które malował. Gdzieś tam się pojawiał jakiś nowy temat, najczęściej był to temat malowany na jakiś konkurs i jeśli się spodobał odbiorcom, to potem było to niemalże powielane. I rzeczywiście było tak, że trudno było rozpoznać, trudno było znaleźć różnice między nimi, ale z drugiej strony z czasem te stałe motywy, stałe tematy otrzymywały taki nowy anturaż i to było chociażby w postaci kwiatowych ram, które artysta domalowywał niemalże do tego tematu. Pomniejszał sam temat, a wokoło malował kolorowe kwietne ramy, co dawało niesamowity efekt. I chyba też taki typowy dla jego twórczości. I w tym miejscu myślę, że też warto by powiedzieć o zakresach tematycznych jego prac, bo to nie były tylko pejzaże. Oczywiście on od tych pejzaży zaczął i co ciekawe, na tych pejzażach skończył. To było jego. Wydaje mi się, że to najbardziej wypływało z jego serca. Bo on na początku twórczości miał taką potrzebę wynikającą zupełnie znikąd, tak? Tutaj nie było tematu konkursu, tutaj nie było zamówienia od to było po prostu jego. I rzeczywiście pod koniec życia te ostatnie jego prace to były te sztandarowe tematy, 4 pory roku, wesele, chatka w Bzach. Piękne pejzaże, piękne, kolorowe, spokojne, sielskie, anielskie, bo on mówił, że jego obrazki są zawsze pogodne, nawet jeśli jest jesień, to jest to słoneczna jesień. Na tych obrazach nigdy nie padał deszcz, nigdy nie padał śnieg, więc niezależnie od pory roku te obrazki były po prostu pogodne. Ale nie był to jedyny zakres tematyczny. Tak jak powiedziałam, artysta otwierał się, artysta wchodził na salony sztuki, można by tak powiedzieć. On oczywiście chętnie brał udział w konkursach i właśnie chociażby w ten sposób zrodziła się tematyka religijna prac, ponieważ wysyłał prace na konkursy o tematyce religijnej organizowanej chociażby w Bielsku-Białej czy w Kielcach. Tam prawie zawsze zdobywał wysokie miejsca. I to też przyczyniło się do tego, że rzeczywiście powstał taki cykl tematyczny tych prac. Mnie osobiście z kolei skłoniło to do tego, aby zorganizować mu wystawę. I była to jedyna jego indywidualna wystawa, która miała miejsce w naszym stowarzyszeniu. Wystawa, na której pokazano tylko prace o tematyce religijnej. na której pokazano prace, które powstawały wcześniej, ale też na tę wystawę przygotował kilka nowych tematów. Zachęcony do tego, żeby gdzieś tam sięgnąć po nowe wątki. I wśród nich, no cóż, znalazła się słynna ostatnia wieczerza. Wieczerza, która odbywała się we wnętrzu wiejskiej izby. I to wnętrze, takie purpurowe wnętrze, purpurowo-biało-szare, potem pojawiało się w innych pracach. Wiejska Wigilia odbywała się w tym samym wnętrzu, wesele. Wszystko to miało miejsce w tej samej przestrzeni, więc mamy przestrzeń wsi z jednej strony, ta sama droga, ta sama chata, ten sam kościół, te same drzewa, a z drugiej strony właśnie przestrzeń wiejskiej izby. Wśród tematów religijnych znalazła się droga krzyżowa. Temat powszechny, ale on ujął to na jednej płaszczyźnie, na jednym obrazie, stworzył taki swój podział płaszczyzny i na tej płaszczyźnie przedstawił 14 stacji drogi krzyżowej. Jedną z takich wariacji, można powiedzieć, na ten temat było to, że dołożył 15, czyli z zmartwychwstaniem. Moim zdaniem było to świetne rozwiązanie, bo pokazało tak naprawdę całą historię zbawienia, co też pokazało właśnie, że prosty człowiek, prawda, nie posiadający takiej wiedzy czysto teologicznej, wyłożył na jednej pracy, na jednej przestrzeni całą teologię. Więc to było też piękne. To, co urzekało w tej drodze krzyżowej, to postać białego Chrystusa w białej szacie, który właśnie przebywa swoją drogę krzyżową. I też taki schemat powtarzających się postaci. Chrystus na wszystkich jego pracach był taki sam. Podobnie Matka Boża. On stworzył swój typ Madonny. Była to Madonna siedząca na zwykłym stołku drewnianym, trzymająca na ręku Jezusa. Zawsze była taka sama. Miała niebieski welon, czerwoną sukienkę. Zawsze siedziała tak samo, była malowana w centrum. Z czasem pojawiło się otoczenie. Otoczenie aniołów, otoczenie kwiatów. I sam nazywał ją Madonną wśród kwiatów. Więc tych tematów uzbierało się trochę. Więc to był taki kolejny cykl. I myślę, że takim cyklem, o którym nie można tutaj nie wspomnieć, są jego humory. Z tego słyną. To było takie jego. Nie spotkałam się, aby w twórczości, a już na pewno nie w twórczości ludowej, żeby ktoś podjął malarską satyrę. A on to zrobił. I co ciekawe, zrobił to na konkurs. W roku 1997 po raz pierwszy wziął udział w konkursie. Był to konkurs międzynarodowy. Wcale nie dedykowany twórcom ludowym, ale był to konkurs ogólnoświatowy, na który wpływały tysiące prac z całego świata, artystów profesjonalnych, po akademiach sztuk pięknych. I nasz Stanisław Koguciuk odważył się taką pracę wysłać, taką pracę przygotować i już nie pamiętam, ale chyba trzecie miejsce zajął. A potem jeszcze kilkukrotnie był nagradzany w tym konkursie, co uważam należy uznać za niesamowity sukces twórcy ludowego. Ale to też właśnie wynikało z tego, że miał to niesamowite poczucie humoru. Takie specyficzne, bo tak naprawdę te humory jego, bo tak o nich mówił, nie wszystkie nadawały się do śmiechu. On mówi, że to są właśnie takie obrazki do śmiechu, ale wiele z nich to były prace, które przekazywały pewne jakieś takie życiowe prawdy, zawierały jakiś taki komentarz egzystencjalny. Na czym to w ogóle polegało? Te humory były w ogóle malowane na mniejszych formatach, więc wyróżniały się przede wszystkim wielkością. Pewnie dlatego, że były one takie bardzo schematyczne, bardzo uproszczone. I był to jakiś element graficzny. Najczęściej była to jakaś postać, jakaś sytuacja z życia. To było opatrzone komentarzem słownym. On po prostu ręcznie pisał jakiś komentarz. No i tych humorów też się trochę uzbierało. No chociażby właśnie wśród takich tekstów. Myślę nad tym, dlaczego wyzdychały żmije, a teściowa jeszcze żyje. Taka sobie rymowanka, rzeczywiście gdzieś tam w jakiś sposób nawiązująca do codziennej rzeczywistości. Obraz przedstawia zięcia, teściową siedzącą na stołku, a u jej nóg leżą dwie żmije. No taka właśnie taka sytuacja. Czy chociażby rozwód, tak? Rozwód pokazany jako podział majątku. Tata, gdzie nasza chata, tak? I kobieta na sznurku ciągnie jedną część domu, mężczyzna, mąż drugą część. I tych humorów myślę, że było kilkaset. One powstawały bardzo spontanicznie, a czasami właśnie powstawały jako odpowiedź na to, co się dzieje wokół nas. No i takim najbardziej chyba aktualnym, bo jednym z ostatnich humorów, który stworzył, to był koronawirus. Pamiętam, że jak wybuchła pandemia i rozmawialiśmy przez telefon, to zapytałam go, czy ma już pomysł na jakiś humor poświęcony koronawirusowi. On mówi, że mam, ale mówi, jeszcze nie pomyślałem, że mogę to namalować. Ja mówię, to pani Stanisławie, może warto. I rzeczywiście, jak pojechałam po kolejne prace, to już był przygotowany dla mnie humor. Humor pod tytułem Koronawirus. Koronawirus był upersonifikowany. Mianowicie był to mężczyzna z koroną na głowie, a z tyłu za nim biegła stara polska bieda, która wyganiała tego koronawirusa z Polski. Więc też takie właśnie jego. Od jakiegoś czasu właśnie, kiedy zmagamy się z sytuacją wojny, zastanawiam się, jak teraz, jaki obraz by powstał, jak skomentowałby pan Lasko to, co się dzieje teraz, bo rzeczywiście był takim świetnym obserwatorem i naprawdę trafiał w samo sedno. To myślę też była taka jego wielkość w tym. Oprócz humorów, pejzaży, tematów religijnych, był też moment rzeczywiście, że tworzył pracę o tematyce patriotycznej, więc na przykład były sceny Czerwone Maki na Monte Cassino, Piłsudski, co pokazuje też jakby jego postawę wobec tych spraw. Coś, co ja osobiście nie oceniam zbyt pozytywnie, to właśnie to, że gdzieś tam to malarstwo w pewnym okresie zostało zmanierowane, choć nie wiem, czy jest to odpowiednie słowo, przez samych kolekcjonerów, którzy, no właśnie, ciągle chcieli powiększać swoje kolekcje, tematów nie przybywało, więc każdy chciał mieć jakiś swój temat. I rzeczywiście, mając kontakt bezpośredni z twórcą, zamawiano sobie takie różne prace. I takim cyklem prac, który powstał właśnie w taki sposób, były makatki. Czyli obrazki malowane na białych tłach, powielające motywy obecne na ludowych, haftowanych makatkach, co nie uważam za zbyt dobry pomysł. Zresztą on sam mówił, że nie czuje tego tematu, że to było takie sztuczne, więc w pewnym momencie gdzieś rzeczywiście zaniechał tego typu tematów, aczkolwiek cykl takich prac też powstał. I jeszcze wspomnę o jednych, mianowicie lubił też malować takie prace, można powiedzieć, laurki. To były takie prace dedykowane konkretnym osobom. Kiedy na przykład ktoś mu organizował wystawę, to prawda, jako dowód wdzięczności przygotowywał właśnie takie prace, nie wiem, czy to były kwiaty i był zawsze napis. Często umieszczał jakieś takie właśnie krótkie napisy, a tutaj były takie konkretne dedykacje dla konkretnych osób. Wiem, że gdzieś tam dla swojej wnuczki malował taką pracę, dla córki. Czasami ktoś zamawiał pracę z okazji chrztu, z okazji pierwszej komunii, więc tutaj myślę, że jest też kolejny cykl, nie do końca jeszcze poznany, bo to rzeczywiście jest cykl bardzo rozproszony, ale myślę, że to był też taki ciekawy wątek w tej jego twórczości.
Na szerokiej wodzie płota nie zagrodzi, synowa teściowej nie może dogodzić, synowa teściowej nie może dogodzić. Dogodzi, żeby tylko chciała, od rana do późna o świcie wstawała, od rana do późna o świcie wstawała. Oj, wstawaj, synowo, już się wyspała, iść poduj te krowy, coś do mnie nagnała, iść poduj te krowy, coś do mnie nagnała. Oj, pójdę, ja pójdę, jużem się wyspała, i podoję te też, co synowi dała, i podoję te też, co synowi dała. Oj cicho synowo, nie nastawiaj gęby, jak wezmę kociuby, wybiję ci zęby, jak wezmę kociuby, wybiję ci zęby. Oj cicho teściowo, ja was się nie boję, ja za waszym synem jak za ścianą stoję, ja za waszym synem jak za ścianą stoję. Jak za ścianą stoję, jak zamurowano, wiedziałaś matulu, jakie moje wiano, wiedziałaś matulu, jakie moje wiano. Wiedziałaś matulu, że ja nic nie miała, po coś swego syna do mnie posyłała, po coś swego syna do mnie posyłała. Ja nie posyłała i nie wysyłała, on do ciebie chodził, tyś go czarowała, on do ciebie chodził, tyś go czarowała. On do ciebie chodził dniami i nocami, tyś go czarowała swoimi oczami, tyś go czarowała swoimi oczami.
Etnosfera. Dziś w programie mówimy o twórczości Stanisława Koguciuka. Czas zobaczyć kilka z tych prac, chociażby tych, które znajdują się w zbiorach Stowarzyszenia Twórców Ludowych w Lublinie.
W zbiorach Stowarzyszenia Twórców Ludowych znajduje się największa praca Stanisława Koguciuka. Prawdopodobnie nigdy więcej nie malował na takim formacie. Obraz ma wymiary bodajże 120 na 109 cm. Jest to praca, którą artysta przywiózł do stowarzyszenia wtedy, kiedy starał się o przyjęcie. Było to w roku 2000. Praca przedstawia takie typowe motywy dla jego twórczości, więc chałupa wiejska, przy chałupie para, obok piaskownica, chałupka w otoczeniu malw, słoneczników, więc taki po prostu sielski, anielski obrazek, że jest to taki nasz skarb. Wprawdzie temat ten artysta wielokrotnie powtarzał później, ale nie na takim formacie, więc to jest takie nasze. To, co my tutaj mamy, to co możemy, prawda, to pokazać, to właśnie, to są takie sztandarowe pejzaże i tematy właśnie religijne. Madonna wśród kwiatów, to jest to, o czym pani mówiłam. Tutaj akurat oprócz aniołów, oprócz kwiatów, mamy jeszcze właśnie takie gałązki jodłowe, także no, jest bardzo, bardzo ukwiecona. Tu z kolei cztery pory roku. Generalnie on malował na całej płaszczyźnie te cztery pory roku. Tutaj mamy taką kolejną wersję tego tematu i tak jak mówiłam, w otoczeniu tych kwiatowych ram, takich bardzo kolorowych, bardzo bogatych i wesele, najsłynniejszy temat. Malował je w trzech wersjach, w wersji jesiennej, to tutaj wisi, wiosennej i zimowej. Wszystko pozostawało tak samo, taka sama ilość koni, taka sama ilość osób, zmieniały się tylko pory roku, tak jak na tych właśnie pejzażach. Tu mamy Wigilię, tradycyjną Wigilię i to wnętrze, o którym pani właśnie mówiłam wcześniej. Ta sama izba pojawiała się przy obmywaniu nóg, przy ostatniej wieczerzy. Więc takie wiejskie, polskie nasze. I tu mamy złożoną właśnie drogę krzyżową, tam jeszcze kilka takich pejzaży wiosennych. Część też prac mamy w naszych prywatnych kolekcjach, to o czym mówiłam, że dostawaliśmy w prezentach, w postaci prezentów z okazji Dnia Kobiet, właśnie pamiętał o tym z okazji świąt, prawda? Także też trochę tych prac mamy też takich prezentowych, takich naszych.
Ile w sumie tych prac powstało? Jak mówi Katarzyna Kraczoń, trudno zliczyć.
Mówi się o 20 tysiącach, więc jest to bardzo dużo. Artysta rzeczywiście był artystą bardzo płodnym, bardzo też pracowitym. To trzeba mu też oddać. On rzeczywiście malował całe życie. Malarstwo wypełniało go bez reszty i to mu też dawało taką siłę i radość do życia. Zwłaszcza w tych ostatnich latach, gdzie rzeczywiście choroba nie pozwoliła mu już na samotne mieszkanie w Pławanicach i zamieszkał u swojej córki. I to, myślę, było dla niego bardzo trudne. I często powtarzał mi, że gdyby nie to, że może malować, chociaż w bardzo trudnych warunkach, to on by po prostu nie widział sensu życia. I to taka kolejna anegdota, może nie tyle anegdota, taka prawda życiowa, której był wierny przez całe swoje życie, a mianowicie on malował od poniedziałku do soboty, malował każdego dnia. W niedzielę odpoczywał. Dla niego to był dzień święty. To był taki czas, gdzie rzeczywiście mógł sobie odpocząć. Odstawiał malarstwo wtedy, jak już miał telefon, bo pod koniec życia już miał telefon, to wtedy właśnie dzwonił do swoich klientów i nawet jeśli nie miał im nic do zaoferowania, to ciągle zbierał zamówienia. On też właśnie słynął z tego, że jak już nie miał tych prac, to miał taki swój zeszyt czy karteczki i tam spisywał zamówienia, pisał sobie adresy i jak tylko mu pozwalały siły i zdrowie, to rzeczywiście przygotowywał te prace, sam je wysyłał. Co ciekawe, to mnie zawsze jakoś tak wzruszało niemalże, że on w tej swojej twórczości właśnie siebie stawiał na takim ostatnim planie niemalże, na ostatnim miejscu. Pamiętam, jak dzwonił i mówił, że no dobrze by było, żeby ktoś przyjechał, bo on się martwi o tych listonoszy, którzy muszą nosić te jego ciężkie prace, tak, że on to musi wysyłać. Martwił się o ludzi, którzy będą sprzedawać jego pracę, a on martwił się o... Później miał takiego pomocnika, takiego pana, który mu rzeczywiście przygotowywał te płyty, ramki. On był dla niego najważniejszy. On mi zawsze powtarzał, że on jest najważniejszy, bo on mu przygotowuje materiał. Gdybym ja nie miał tej płyty i tych ramek, to nie byłoby malarstwa Koguciuka, więc on był w tym wszystkim najmniej ważny, prawda? Więc to było takie właśnie niesamowite. Jak też to, że rzeczywiście, no, chciał jakieś tam korzyści finansowe z tych prac czerpać, ale jak dobrze wiemy, nie wzbogacał się na tym. Żył bardzo skromnie. To nie było dla niego najważniejsze. Najważniejsze dla niego była ta radość odbiorcy, że ktoś się cieszy z tego, że ma jego pracę. I to, myślę, dawało mu takiego powera w tym wszystkim. Więc stąd też ta, myślę, liczba prac, którą trudno oszacować, ale właśnie mówi się o tych 20 tysiącach, więc gdyby to wszystko zebrać, no byłaby rzeczywiście pokaźna wystawa.
Ciekawa historia wiązała się z pewną ważną dla artysty legitymacją.
W 1988 roku sam wziął swoje prace i pojechał do Warszawy, do ministerstwa, po to, aby otrzymać legitymację twórcy plastyka. Takie legitymacje przyznawała specjalna komisja działająca przy ministerstwie. No i właśnie pojechał, zawiózł te swoje prace. W tej komisji był m.in. profesor Aleksander Jackowski, wielki, nieżyjący już znawca twórczości ludowej. I wielokrotnie miałam okazję słuchać historii, bo on bardzo często do niej wracał, co też świadczy o tym, że to było dla niego bardzo ważne. I właśnie opowiadał ze wszystkimi szczegółami, że właśnie on tam siedział, denerwował się na tym korytarzu. No i w pewnym momencie właśnie wyszedł profesor, wręczył mu tę legitymację i może nie byłoby w tym nic takiego nadzwyczajnego, gdyby nie to, że otrzymał tę legitymację bezterminowo, co było takim wielkim wyróżnieniem, bo ona była tam na jakiś okres przyznawana, a on otrzymał ją właśnie z rąk samego profesora Jackowskiego i co więcej, profesor zakupił tę pracę, więc ta jego radość była podwójna wtedy, więc z tej legitymacji naprawdę bardzo, bardzo się cieszył, zawsze gdzieś tam jeździłam, to ją pokazywał. Ponadto też jest laureatem Nagrody Oscara Kolberga. To jest taki ludowy Oscar. Największe odznaczenie, największy laur dla twórców ludowych, przyznawany przede wszystkim za całokształt twórczości. Oczywiście Stanisław Koguciuk taką nagrodę też ma. Poza tym wiele różnych innych odznaczeń. I nawet pod koniec życia, w lipcu 2021 roku, mieszkańcy jego rodzinnej wsi Pławanice zorganizowali taki benefis dla niego. Zorganizowali taką plenerową wystawę, przyjęcie, na której właśnie przyszła cała wieś. No, sam Stanisław Koguciuk nie uczestniczył w tym, ale właśnie wtedy wójt gminy przyznał mu kolejne odznaczenie. Więc to była też taka nagroda, która w jakiś sposób też zamknęła tę jego twórczość, była taką klamrą, można powiedzieć, jego życia, jego twórczości. No i takim marzeniem niespełnionym, co ja też osobiście jakoś bardzo, bardzo gdzieś tam przeżywam, było to, że jego córka na miejscu właśnie w Pławanicach buduje dom. I to było takie marzenie jego, że on po prostu pod koniec życia wróci do tych Pławanic, miał tam mieć swoją pracownię, swoje takie miejsce. No i niestety nie zamieszka w tym domu. I tak mi tak osobiście jest smutno z tego powodu, bo rzeczywiście przy takiej pracy, przy takim zbycie prac, prawda, rzeczywiście żył bardzo skromnie. Co oczywiście nie umniejsza ani jemu, ani jego twórczości. Myślę, że dla wielu pozostanie wielkim artystą i takim prawdziwym człowiekiem, co myślę podkreśla wiele osób, które gdzieś tam miały z nim kontakt.
I taki właśnie kontakt, o czym już wielokrotnie wspominała, miała z artystą nasza rozmówczyni.
Bardzo jakoś tak przeżyłam ten dzień, kiedy dowiedziałam się, że właśnie odszedł. I taki niesamowity smutek, rzeczywiście pustka, bo to było dla mnie, on był dla mnie takim no właśnie przede wszystkim człowiekiem, gdzie rzeczywiście mogłam do niego dzwonić i prawie zawsze właśnie poprawiał mi humor taką właśnie swoją postawą. Zawsze coś tam nowego przygotował, zawsze coś tam, no potrafił mnie rzeczywiście gdzieś tam rozbawić i często też po prostu postawić do pionu, bo my też gdzieś tam żyjemy różnymi problemami, różnymi troskami. On właśnie świetnie potrafił to wszystko obrócić w zupełnie inną stronę. Nawet wiem od córki, że jak już jechał do szpitala, to bardzo cierpiał, ale jeszcze próbował gdzieś tam te swoje żarty, te swoje anegdoty przemycić, więc no, niesamowity człowiek i muszę powiedzieć, że bardzo, bardzo nam go brakuje. Dlatego tak też cieszę się, że mogę o nim mówić, wspominać i myślę, że dzięki temu gdzieś tam będzie żył, będzie właśnie pozostał, bo te kogociuki pozostały. To takie rzeczywiście cząstki jego samego.
Mamy nadzieję, że Państwo także zechcą się bliżej zapoznać z twórczością Stanisława Kogociuka. Można chociażby wybrać się na wystawę do Centrum Spotkania Kultur.
Wystawa, mówię, o tyle ciekawa, że to jedna z takich, poza oczywiście kolekcją pani Jagody Barczyńskiej, no, która ma chyba największą kolekcję jego prac. Jest to taka pierwsza wystawa, która prezentuje kolekcję prywatną. Miejmy nadzieję, że nie ostatnia. I z tego co wiem, organizatorzy mają jeszcze taki zamysł, ponieważ ta kolekcja jest dużo większa. Mają taki zamysł, że gdzieś tam w pewnym momencie wymienią pracę i powieszą nowe, żeby właśnie pokazać może inne tematy, może z innego okresu twórczości. Ale rzeczywiście jest to taka pigułka. Wystawie też towarzyszy materiał audio, gdzie można rzeczywiście usłyszeć głos samego malarza i to właśnie jak prosty, jak taki bardzo autentyczny sposób podchodził do swojego malowania, do swojej twórczości, do siebie samego, do świata. Także polecam. Na wystawie znajduje się około 30 prac chyba. I są to głównie pejzaże, ale nie zabrakło też tematów religijnych, no i jest kilkunastu humorów bardzo ciekawych, więc myślę, że jest to też taki przekrój jego twórczości. Generalnie są to prace, które powstały po 2007 roku, bo tutaj ta fascynacja państwa Mazurków jego twórczością była dosyć późna, ale jak się okazało bardzo, bardzo intensywne, bo w tak krótkim czasie udało mi się rzeczywiście zebrać bardzo wiele prac, także no myślę, że warto zerknąć i też trochę poczytać, bo ja w pewnym momencie odkryłam, że te prace można czytać, że za każdym razem można tam, pomimo tej swojej prostoty, one naprawdę zawierają bardzo, bardzo wiele takich szczegółów, niuansów, gdzie rzeczywiście można je czytać od góry do dołu, od dołu do góry, że ta narracja jest tam bardzo mocno obecna. I tak jak powiedziałam na otwarciu wystawy, ponieważ jest to już twórczość zamknięta i nic nowego nie powstanie, I w zasadzie gdzieś tam już odchodzi ta chęć zdobywania jego prac, odchodzi ta chęć, to myślenie o tym, co nowego może jeszcze powstać, a pozostaje nam odkrywanie i podziwianie, patrzenie na to, co właśnie mamy. I to może właśnie teraz sprzyja temu, żeby popatrzeć głębiej i w tej prostocie odkryć właśnie taką głębię. Moja koleżanka, którą poprosiłam o napisanie tekstu do katalogu, właśnie zatytułowała ten tekst Głębia prostoty, bo pod taką pozorną, i też właśnie mówię o tym, że jest to taka prostota bardzo pozorna, bo pod tą prostotą kryje się bardzo, bardzo wiele treści. Więc zachęcam do czytania tych prac.
Wystawa Stanisław Koguciuk, malarz urzekający prostotą, będzie obecna w Centrum Spotkania Kultur do końca roku. Dziś w Etnosferze o malarzu opowiadała filolożka i kulturoznawczyni Katarzyna Kraczoń, a ja już żegnam się z Państwem. Audycję zrealizował Jarek Gołofit, Kinga Szymanek. Do usłyszenia.
Księżyc się podniósł wysoko, wietrzyk się lekko kołysze, żaby rechocą nad wodą, a w szaczkach chwili gdzieś ptasze. Żaby rechocą nad wodą, a w krzaczkach chwili gdzieś ptasze. Wyjrzę dziewczę me kochanie, z tęsknotą patrzę na ciebie, oczy swe, oczy splakane, bo mi tak tęskno bez ciebie, oczy swe, oczy splakane. Bo mi tak tęskno bez ciebie. Ojciec twój zbrania cię kochać, wziąć mi też cię nie pozwoli. Muszę w daleki świat jechać, choć serce kraje się boli. Muszę w daleki świat jechać, choć serce kraje się boli. Do wszystkich śmieją się kwiatki, do wszystkich kwitną nadzieje, a do mnie żali tęsknota, dlatego że ja sierota, a do mnie żali tęsknota, dlatego że ja sierota. Rodzice pieszczą swe dziadki, ja nie mam ojca ani matki, o Boże nie daj nikomu sierocie żyć w obcym domu. O Boże nie daj nikomu sierocie żyć w obcym domu.